Za chwilę będziecie zaczynać taką swoją karierę zawodową i ona pewnie, i studia wasze, i wasz początek kariery pewnie będzie wyglądał inaczej niż kiedyś. Wyobrażaliście sobie, że to będzie. No i chciałam was zapytać o to, jak wy sobie wyobrażacie swoją pracę przyszłą, jak byście chcieli pracować, jakie środowisko pracy byłoby dla was takie wymarzone, takie, w którym chcielibyście być?
Nie wiem, jak dla ciebie, Szymek, ale dla mnie byłoby to bardzo ważne, żeby praca jednak była związana z moimi zainteresowaniami, żeby to nie było coś takiego zupełnie odległego, tylko jednak, żeby to było w pewien sposób połączone z moją pasją. No i też chciałabym się przez cały czas jednak rozwijać, przebywać z mądrymi ludźmi i jakoś od nich też czerpać wiedzę.
Dokładnie. W moim przypadku ja mogę też dodać, że na przykład dla mnie też jest bardzo ważny taki aspekt bezpieczeństwa. Jednak ta pandemia i też ilość tych wydarzeń, które się też wydarzyły właśnie w 2020 roku, też pokazała, że jest po prostu tyle może się zdarzyć, że po prostu też jest bardzo ważne, żeby czuć właśnie też takie wsparcie związane z bezpieczeństwem też od strony właśnie pracodawcy. Że wychodzą takie sytuacje, jak na przykład dajmy na to była pandemia. Oprócz tego widać było, że jest wiele na przykład zjawisk atmosferycznych. Ktoś może zachorować w domu. Też jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy mieli właśnie też to wsparcie związane właśnie z jakimś socjalnym, czy to zdrowotnym. Owszem, to na niektórych sferach jest też gwarantowane przez państwo, ale też jest dla mnie też ważne, żeby też pracodawca pokazał, że w tej takiej właśnie sferze życiowej, że w momencie, kiedy się zdarzy jakiś taki czynnik losowy, żebyśmy mieli to zabezpieczenie też właśnie od strony pracodawcy.
Czyli żeby się czuli, że firma stanie za wami, że firma... To w zasadzie chodzi o to, żeby ludzie z ludźmi pracowali i żeby wszędzie były te relacje ludzkie, a nie takie relacje no, takie bardziej zimne, co trochę jest takie w sprzeczności, bo jak teraz pracujemy zdalnie, pracujemy no, wszyscy przez ekran, a wy się uczycie przez ekran dużo, no to właśnie to jest ciekawe, że macie taką właśnie potrzebę, że chcecie widzieć tą opiekę firmy. A jak byście widzieli swoją pracę właśnie w kontekście ochrony klimatu, ochrony planety? Jak sobie wyobrażacie, że moglibyście coś w tym obszarze zrobić?
No to tutaj przede wszystkim jest, jak dla mnie, bardzo ważne, żebyśmy po prostu widzieli, że ta nasza działalność po prostu też nie krzywdzi. Po prostu tutaj możemy powiedzieć w takim ogólnym właśnie rozrachunku planety, żebyśmy widzieli, że te nasze działania nie sprawiają, że na przykład krzywdzimy też innych ludzi. To też jest ważne. Tutaj właśnie też rozmawiamy na temat właśnie tego environmental social governance, a więc szczególnie dla mnie ważne jest, żeby te właśnie te trzy filary były zachowane. Zarówno środowisko, jak i społeczeństwo, jak i zarządzanie. Żeby na tym aspekcie środowiskowym, żeby nasze po prostu działania, one nie sprawiają, że jeszcze bardziej pogłębiamy ten kryzys klimatyczny, który się już znajdujemy, żebyśmy widzieli, żeby społecznie też to było coś, że dokładamy jakąś cegiełkę do społeczeństwa i też po prostu sprawiamy, że no, żyjemy w jakiejś wspólnocie, a nie w jakiejś...
Czyli to, co robicie, po prostu ma sens. Dokładnie. Ma sens dla planety, ma sens dla ludzi, którzy żyją dookoła.
A jak myślisz, jak technologia mogłaby pomóc w osiągnięciu takich celów?
Jak technologia? Mi się wydaje, że technologia już pomogła. Dlatego, że nawet patrzymy, jak teraz mamy dostęp do niektórych technologii, chociażby na przykład do źródeł fotowoltaiki, czy na przykład dajmy na to do energii wiatrowej, to na przykład sam fakt, że już staniały ta energia sprawiła, że ona stała się bardziej dostępna. Tylko widać, że tutaj nie każdy może sobie też na to pozwolić. Dlatego też jest ważne, że zarówno wsparcie z tego sektora rządowego, ale też wsparcie z tego systemu biznesowego.
Ale wydaje mi się, że to jest przyszłość. Po prostu może nie jesteśmy jeszcze aż tak gotowi, żeby... No nie jesteśmy gotowi, nie ma co się oszukiwać, żeby całkowicie przechodzić na chociażby zieloną energetykę. Ale jeżeli będziemy to upowszechniać, to nie wiem, za 10-20 lat może to jednak się stanie naszą rzeczywistością i już na przykład firmy nie będą musiały się zastanawiać, co zrobić, żeby zmniejszyć ślad węglowy albo co zrobić, żeby zmniejszyć zużycie surowców, no bo to już będzie naszą codziennością. Ale czas pokaże.
A jak to jest? Jesteście oboje na uczelni ekonomicznej, no to wiemy, że oczywiście, że pieniądz rządzi światem. To dlaczego myślisz, czy myślisz w ogóle, że pieniądz inwestowany w technologię mógłby sprawić to, co powiedziałaś na początku, żeby twoja praca była ciekawa i żebyś mogła się samorealizować? I może w jakiś sposób moglibyśmy chronić planetę?
No tak, to brzmi bardzo idealistycznie, natomiast liczę na to, że te firmy będą już na tyle bogate i te niektóre firmy już są w takich pozycjach, że wydaje mi się, że już nie powinno im aż tak bardzo zależeć na jeszcze maksymalizacji zysku, na podwojaniu go, tylko może, że powinny się skupić na takich właśnie kwestiach środowiskowych.
No właśnie, a jak będziecie szli do pracy i to będzie niedługo, bo rozumiem, jesteś na czwartym roku, więc to będzie lada moment, to zadajcie nam pytania. Jakbyście chcieli, my byśmy chcieli, żebyście wy do nas przyszli.
Jak to jest, Czy mieliście jakiś przypadek na uczelni ekonomicznej firmy, która byłaby bogata i nie chciałaby podwoić zysku?
No nie. No właśnie. Dlatego mówię, że to jest trochę idealistyczne, ale...
No, ja się nie zgodzę. Ja się nie zgodzę. Bardzo dużo widzimy teraz takich klientów, nawet naszych, którzy świadomie obniżają swoje zyski, żeby produkować czy sprzedawać produkty czy usługi, które na niższym proficie, ale które są no, w jakimś tam sensie bardziej zielone. Bo wiedzą, że w ten sposób budują dużo bardziej lojalnych swoich klientów i że ci kupujący tego od nich oczekują. I być może to jest chwilowa polityka, to znaczy dzisiaj obniżę swoje zyski, bo wygram większą grupę klientów i za chwilę to jakoś się unormuje. Ale nawet sam fakt, że już dzisiaj chcą to robić. Przecież producenci żywności, takiej najprostszej, żywności tak zwanej bio, oni na bardzo niskich zyskach lecą.
Ale też kto kupuje żywność
bio? A coraz więcej. Popatrz w sklepach, ale ile jest stoisk.
Ale wciąż wydaje mi się, że żywność taka ekologiczna jest droższa i powiedzmy ludzie, którzy idą na zakupy do jakiegoś takiego zwykłego dyskonta, no to nie będą kupowali takiej żywności.
No ale popatrz, ile jest stoisk. Tych stoisk nie są żeby jako reklama.
Tak,
tam
ale
ludzie
to
kupują.
Jest potwierdzenie tej tezy, którą powiedziałem, bo sama powiedziałaś, oni obniżają marżę dzisiaj. Po co? Po to, żeby zlojalizować większą ilość klientów. Czyli w perspektywie, może nie pół roku, tylko dłuższej.
A może wierzą?
Wierzą i bardzo słusznie. Wierzą, że będą mieli więcej klientów. Bo klienci będą doceniać ich ekologiczne podejście i jak będą mieli więcej klientów, to co będą mieli? Będą mieli większe zyski.
No dobra, to ja odwrócę.
Że tutaj jest też bardzo ciekawe właśnie takie pojęcie zysku i też wartości, prawda? Że niektóre przedsiębiorstwa mogą celowo na przykład odpuścić sobie na przykład jakiś taki zysk właśnie taki materialny po to, żeby na przykład budować wartość gdzie indziej, na przykład wartość wizerunkową, która została tutaj pokazana, tak. Która w przyszłości może zbudować na przykład jakiś zysk, który się opłaci.
I to też w pewien sposób na pewno jednak wpłynie na młodych ludzi, bo wydaje mi się, że to nasze pokolenie i nawet może jeszcze młodsze, jednak przywiązuje bardzo dużą wagę do klimatu, więc jeżeli oni uderzają w taki target, jakim są młodzi ludzie, to myślę, że potem młodzi ludzie to docenią.
Przynajmniej... Gdybyście, proste pytanie, odpowiedź wiem, jaka będzie. Ale nie zadam. Nie, zadam. Macie do wyboru trzy firmy. Firmę, która prowadzi bardzo dużo inicjatyw w obszarze ESG, która udziela się bardzo społecznie, która bardzo zwraca uwagę, żeby nie było wydruków, żeby segregować śmieci, żeby dawać ludziom do picia czystą wodę, żeby pszczoły były na dachu, tak jak u nas. Przy czym ta firma trochę mniej zapłaci. I macie do wyboru drugą firmę, gdzie wiecie, że czerpią zyski, zarabiają kupę kasy, w ogóle ich nie interesuje planeta, i gdzie ścieki wylatują, ale za to wam zapłacą więcej.
Z mojej pozycji obecnej wybrałabym pierwszą firmę, ale dlatego, że jestem młodą osobą, nie mam rodziny.
Ja bym dzisiaj wybrała.
Więc...
A ja bym dzisiaj wybrała.
No tak.
Nie, ale mi się wydaje, że to jest prawdopodobnie racjonalny wybór, ale nie taki oczywisty, bo jeżeli mamy firmę, która jest odpowiedzialna społecznie, to z większym prawdopodobieństwem kultura organizacyjna w tej firmie jest
oczywiście,
lepsza.
Oczywiście, wszystko jest lepsze.
No bo firma, która stricte jest i nie kryje się z tym, że jest nastawiona wyłącznie na zysk, prawdopodobnie patrzy bardzo krótkoterminowo, nie lojalizuje ani klientów, ani pracowników, nie buduje ekipy, tak? No właśnie, ale gdzie tutaj jest tech mindset?
Dużo mówimy o tej technologii, no bo dzisiejszy świat ciężko sobie wyobrazić bez niej. No już nawet nie wiem, no pracę licencjacką zdawałeś zdalnie, więc
tak,
broniłeś zdalnie.
Tak, ciekawe doświadczenie.
Także no. Wiesz, że po prostu bez technologii no nawet studiować by nie można dzisiaj. I w takim razie zadawajcie nam pytania, którzy całe życie spędziliśmy w IT. Jak wy byście sobie wyobrażali teraz swoją pracę i wykorzystanie technologii, czego byście oczekiwali?
Taka rzecz, która mnie właśnie bardzo ciekawi, no bo widzimy też, że jesteśmy przedstawicielami dwóch różnych pokoleń. Państwo są przedstawicielami właśnie niesamowitego pokolenia, który niejako budował tą naszą Polskę na nowo.
Ja jestem młody cały czas.
No, dokładnie, to jeszcze też good point. Ale to, co mnie najbardziej ciekawi, no to na waszym przykładzie wy widzieliście, jak wyglądała ta adaptacja technologiczna i jak te technologie były wprowadzane. Jak na przykład możecie coś na waszym doświadczeniu powiedzieć? Jak na przykład były jakieś takie zderzenia z tą technologią, albo są jakieś takie momenty, które wam zapadły na przykład w pamięć, jak były wprowadzane te technologie, bo widzimy, że to jest coś zupełnie zupełnie innego w stosunku do nas, kiedy
no,
my już musimy wyjść ten rynek i już musimy być po prostu z tym obyci.
Wiesz co, mieliśmy łatwiej, ale wy też macie łatwiej. I to jest trochę taki paradoks. Zaraz ci powiem, bo jak ja zaczynałam jako programistka, to było tak strasznie mało tych informatyków i to był taki unikalny niesamowicie skillset, że tak powiem po polsku, że jakby nikt się w to nie wtrącał, informatycy byli guru i wiadomo było, że jak coś robią, to mają zrobić. Ja doskonale pamiętam moją pierwszą pracę, pewnie Lila byłam w swoim wieku i pracowałam w GUS-ie i trzeba było pisać program do spisu powszechnego. I dostałam zadanie, że mam napisać taki fragment tego oprogramowania dotyczący spisu kur. I było, to dziś będę, to zawsze doświadczenie, które do końca życia będę pamiętać, do 500 to była indywidualna hodowla, a powyżej 500 to była farma. A ja się zapytałam, a 500? No i to spowodowało, nie wiem, czy nie poziom ministra, decyzję, gdzie należy liczba 500, co dla każdego programisty jest oczywiste, że musi gdzieś przypisać i te znaki równości czy nierówności musi gdzieś wstawić. I to było takie doświadczenie. Z kolei mi się wydaje, że wam jest łatwiej, bo jest tak dużo tych obszarów, w których jest IT. One są wszędzie. Nie ma firmy bez IT. Wtedy tylko niektóre firmy miały IT. Teraz jest wszędzie. No, nie ma chyba działu w firmie, nawet tak powiem, który nie ma IT. Wszyscy mają. Więc jeżeli i coś, co wy macie, a czego myśmy nie mieli, że wy macie oprócz wiedzy IT, wiedzę z danej dziedziny, czyli wy znacie ekonomię. Wy rozumiecie zasady ekonomii i to wam powinno też pomóc, jak wchodzicie w te obszary już takie pracy zawodowej i biznesu. Także to jest tak trochę zawsze, to pewnie każde pokolenie, gdzieś ma podgórka, gdzieś ma z górki i to jest pewnie to, co mi się wydaje, że jest łatwiej.
Myślę, że ten pytanie takie, czy było łatwiej, czy teraz jest łatwiej, ja się nawet nad tym zastanawiałem sam z siebie i wydaje mi się, że jedna różnica jest kolosalna i tutaj absolutnie zgadzam się z tobą, że to zależy pod jakim względem, ale ja pamiętam, jak ja byłem w waszym wieku, chociaż dalej jestem młody, to... To biegałem po Warszawie w poszukiwaniu książek z właściwą wiedzą. Zapisałem się do wszystkich bibliotek, dochodziłem do różnych ambasad. Był bardzo trudny dostęp do wiedzy. Jak już ktoś złapał tę wiedzę, to się wyróżniał. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj macie nadmiar tej wiedzy i dużą sztuką jest wychwycenie tego, co jest istotne. Ale jeden taki paradygmat pozostaje, że umiejętność dotarcia do właściwej wiedzy nadal może was wyróżnić, a to, co może dać wam szansę w życiu, to właśnie to, że potraficie się wyróżnić pośród innych, którzy mają podobne szanse, prawda?
Ja tutaj nie ukrywam, że to jest rzeczywiście dobry punkt, że chaos informacyjny, w którym po prostu funkcjonujemy, po prostu często jest ciężko dotrzeć do jakiegoś źródła, a nawet jak się dotrze, to ciężko jest tak, że potem trzeba jeszcze innych ludzi przekonywać po prostu do tego, że niejako to my mamy rację i ten punkt naszego patrzenia, który jest oparty o źródła, jest właśnie tym punktem prawidłowym.
Słuchajcie, no to wróćmy teraz do tego troski o naszą planetę. Wasze oczekiwania, jeśli chodzi o pracę w kontekście tej zielonej planety. Tego, w jaki sposób byście chcieli, żeby firma trochę więcej spełniała, niż spełnia dzisiaj, albo może byście się chcieli dowiedzieć, co dzisiaj się dzieje w firmach?
To dla mnie jest przede wszystkim bardzo ważne, że nawet jak są wprowadzane jakieś zielone rozwiązania, na przykład pokoju, że segregujemy na przykład jakieś śmieci, czy na przykład jakieś takie inne rzeczy, to żeby tutaj też była pewna konsekwencja, żeby widać było po prostu, że te nasze akcje, że one przynoszą po prostu jakiś efekt, dlatego że tutaj nie ukrywam, że dochodzą też takie wieści i też często możemy obserwować coś takiego, że wiele na przykład na to firm reklamuje się, że są takimi firmami właśnie bardzo ekologicznymi, ale jak przyjdzie co do czego, to potem na przykład potrafią mieszać te śmieci i jak dla mnie jest właśnie bardzo ważne taka konsekwencja, żeby było widoczne, że te nasze zagadnienia, że one jednak się pokrywają w rzeczywistości.
Mhm. Tak, no mnie tego brakuje takiej akcji, no bo to każdy sobie może powiedzieć, że jest taki super zrównoważony i w ogóle wszyscy działamy zgodnie z Zielonym Ładem i EU Fit for 55 i innymi tymi wszystkimi politykami, no a potem to zostaje na papierze. Więc ja jestem bardzo ciekawa, jak to w tym momencie wygląda w firmach.
No dobrze, ale jak myślicie, można by to zrobić, tak? Załóżmy, że technologia potrafi wszystko. To co możemy zrobić, żeby sprawdzić te śmieci?
Nie wiem.
Dla mnie to jest w ogóle ciekawa wizja przyszłości w momencie, kiedy tak naprawdę technologia będzie potrafiła wszystko.
Wydaje się, że wszystkie te technologie tutaj są.
No wystarczy, że kosz zapiszczy albo zakrzyczy, kiedy do pojemnika z papierem ktoś wrzuci kawałek cytryny.
No dla mnie to jest właśnie niesamowite coś takiego, żebyśmy jednak dążyli do czegoś takiego, żeby jednak ta technologia była narzędziem i była czymś, co tak naprawdę nam pomaga i nam coś podpowiada, a nie takim właśnie ośrodkiem decyzyjnym. Owszem, technologia jest czymś, co w wielu kwestiach nas pomaga, ale też trzeba zachować taki złoty umiar, że trzeba też uważać, żeby ta technologia nas też nie zdominowała, żeby potem...
No to Konrad, poczekaj, bo ty reprezentujesz firmę telekomunikacyjną. To w zasadzie jest równa się IT. Tam chyba nic więcej nie ma poza
tak,
IT, nie?
Mi, ale się cieszę.
Tam chyba nic więcej nie ma. A to, no, to powiedz, co wy żeście zrobili.
No dużo. My przede wszystkim mamy Green IT. Zbudowaliśmy ostatnio data center, pewnie najbardziej ekologiczne w Polsce. No tak powiedzmy szczerze, głównie dlatego, że jest najbardziej nowoczesne. Ale mamy wiele różnych centrów przetwarzania danych i po prostu każde starsze jest mniej ekologiczne. Tak samo jak z samochodami, że fajnie było samemu naprawiać malucha tam 20 czy 30 lat temu, ale ten maluch był dużo mniej ekologiczny niż dzisiaj mój duży samochód, który pali mniej niż maluch. Dzięki czemu? Dzięki tej technologii, że tam jest automatyka podawania paliwa i tak dalej, jeszcze optymalizacja trasy i tak dalej, i tak dalej. To samo jest w Neti, że każde nowe data center jest nowocześniejsze, zużywa mniej prądu, ma lepszy system klimatyzacji, bardziej efektywny, lepszy system gaszenia i tak dalej, i tak dalej. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, jak już mówimy, to dotyczy oczywiście nas i o tym najłatwiej mówić, ale myślę, że ogólnie przemysłu telko, że jeżeli rośnie nam ilość transmisji i ludzie oglądają sobie wideo i tak dalej, no to co to znaczy? To znaczy, że nie jeżdżą. Czyli w ogóle tej benzyny nie zużywają, nie zostawiają śladu opon na asfalcie, nie wydychają SO2 i tak dalej, i tak dalej. Więc z punktu widzenia nawet powiedziałbym Neti jako organizacji, ma to kolosalny wpływ. Dzisiaj znakomita większość ludzi w IT w Neti nie dojeżdża do pracy. I o dziwo wszyscy pracują, nie wiem czy równie, a może nawet bardziej efektywnie, niż jak pracowali wcześniej, kiedy wszyscy się razem spotykaliśmy. Oczywiście socjalnie to jest dyskusyjne, bo przyjemnie jest 12 razy się dotknąć, ale dzisiaj jest tak, że ludzie mają ze sobą więcej kontaktów, nie tracimy czas na bieganie klatkami schodowymi i zmianę sal, bo przełączamy się natychmiast, tak? To też jest czasem kłopotliwe, więc mamy dużo więcej kontaktów między sobą.
Ale to nie jest też tak, że właśnie ta taka przestrzeń pracy, na przykład na to przestrzeń biurowa, też nie stwarza pewnych właśnie takiej przestrzeni pola do interakcji międzyludzkich, bo często jak się tego pozbędziemy, no to nawet jak ci ludzie będą na przykład na to poznawali się ze swoimi spotykali się ze swoimi dotychczasowymi znajomymi, przyjaciółmi, to nie będą mieli tej interakcji, żeby na przykład bardziej przebywać w tym środowisku właśnie profesjonalnym i to niejako tnie te relacje społeczne.
Trochę tnie, rzeczywiście, bo nie ma takich spontanicznych spotkań. Ja sam byłem coachem dla iluś osób, które budowały ciekawe projekty, no to jak taka osoba przechodziła i widziała, że siedzę sam przy biurku, no to zaraz wchodziła do mnie do gabinetu i tam był jakiś najpierw może small talk, a potem konkret. Więc z punktu widzenia młodych adeptów to może nie jest do końca zaleta, chociaż dzisiaj robię to samo, tylko przez wideo. Czyli musimy zaplanować, że sobie pogadam. No, taka jest różnica. Nie ma czegoś takiego, że się słyszy, co inni mówią w open space'ie, prawda? No, to jest nie do odzyskania. W związku z tym myślę, że optimum to będzie jednak takie, że częściowo się będzie pracować zdalnie, a częściowo jednak w biurze, po to, żeby zapewnić taki kontakt osobisty. I to na pewno dobrym pretekstem jest przyjmowanie stażystów, którzy nie mogą po prostu przyjść do biura i nie spotkać nikogo.
A pani Aniu, powiedziałaby nam pani, jak to w PWC wygląda, bo już o Neti się dowiedzieliśmy, a jeszcze jak tutaj kwestia tych zielonych technologii?
No to, więc to pewnie tego jest bardzo dużo, bo tak, po pierwsze robimy projekty tego typu dla klientów, więc jakby pomagamy im trochę w bardzo różnych obszarach, żeby jakby pracowali bardziej pod kątem ochrony planety. Oczywiście są też projekty pro bono, które robimy. No wiadomo, że tego nie jest jakaś strasznie dużo, bo jednak no, musimy pracować na tych projektach dla klientów, ale zawsze się staramy, żeby te projekty były. I też tak wewnętrznie bardzo zwracamy uwagę na to, że no właśnie, to już te śmieci to już to jest jedna rzecz, ale no, to jest dużo takich elementów. Jest kwestia wydruków, jest kwestia automatyzacji niektórych procesów, no żeby tam po drodze nie marnować ani papieru, ani energii. Jest korzystanie z technologii. No wiadomo, że czat zużyje mniej energii elektrycznej niż na przykład rozmowa telefoniczna, bo ten telefon jednak się rozładuje dużo szybciej niż jak tam na tym komputerze się ten krótki komunikat wyśle. Więc to jest całe mnóstwo takich inicjatyw, które no naprawdę staramy się, żebyśmy je realizowali. I też, tak przynajmniej u mnie w zespole, my się zawsze staramy, jak robimy jakiś projekt, żeby popatrzeć na to, a co ten projekt daje klientowi i jak ten klient wypadnie w oczach swoich klientów. No bo wiadomo, że naszymi klientami są duże firmy, które no oczywiście mają swoich klientów detalicznych. I też jakby to jest takie ważne chyba dla całego zespołu, żeby wiedział, że ten właśnie, co mówiliście, ten taki impact na społeczeństwo i na to, na ten świat dookoła, żeby był widoczny. Też na pewno ważne jest ten ślad węglowy, czy to jeżdżenie samochodem po mieście, żeby załatwić cokolwiek, a systemy obsługi elektronicznej, o których tu wcześniej mówiliśmy, no to są też elementy, które budujemy dla jednostek publicznych, czy dla prywatnych klientów. No, żeby nie mówić o cały e-commerce. No, co prawda tu jest takie zawsze kontrowersyjne, bo może ja nie pojadę do tej galerii, bo kupię przez internet, ale ten kurier musi do mnie przyjechać. Jechać na końcu. Co prawda on ma zoptymalizowaną trasę, nie jadę tak, że każdy z nas jedzie do tej samej galerii, tylko on tam sobie już jakoś to rozwozi.
Najlepiej to nie kupować. Nie napędzać konsumpcjonizmu.
No więc właśnie. No jeszcze jeden element, który wyszedł w pandemii, który na przykład dla mnie bardzo mocno się wiąże z całą koncepcją ESG, no to jest, przestaliśmy się tak ubierać oficjalnie. Taki ten sposób ubierania się na luzie, to, ale naprawdę wszędzie. Już nawet jak idziemy do klientów, to nie ma takiego wymagania, że trzeba było założyć garnitur i krawat i jakiś tam kostium i buty na obcasie, tylko wszedł taki ten sposób, że korzystamy z tego, co mamy, chodzimy w tym, co mamy w szafie. Jakoś przestaliśmy się tak bardzo przejmować tym strojem formalnym. I to też jest taki chyba element. No powiem ci, Lila, że też jest trochę takich przykładów właśnie dla osób przychodzących. Właśnie to bym chciała was zapytać. Na przykład nam studenci ostatnio powiedzieli, że coś, czego słabo się nauczyli na studiach, to jest praca w zespole. I że oczywiście, że są projekty, które realizujecie na studiach w zespołach, ale to są 2-3-osobowe. A nagle przychodzą do nas i robią projekt w 20-osobowym zespole. I to jest tak jakby pół roku studiów, znaczy grupy studenckiej, a robią jeden projekt. I powiedzieli nam, że to jest zupełnie inny sposób, żeby się zorganizować i dzielić wiedzą, i dzielić pracą, i umieć tym zarządzić.
To prawda, ja chyba nigdy nie realizowałam, nie wiem jak ty Szymek, ale pewnie też nie realizowałeś projektu w tak dużej grupie, 20 osób.
Że ja mam trochę inne doświadczenie, bo tutaj macie zdecydowanie rację, co też przedsiębiorcy widzą, że nie ma właśnie tej pracy grupowej na uniwersytetach, ale też widać, że uniwersytety też się trochę starają zmieniać w tym zagadnieniu, ale to jednak nie jest wystarczające. Ale jest jednak na uniwersytetach pewna przestrzeń, jakimi są organizacje młodzieżowe. I muszę powiedzieć, że ja mam doświadczenie bycia w organizacji młodzieżowej, ja jestem wiceprezydentem ISEC i tutaj w naszym komitecie lokalnym, ale to mi daje szansę, że mogę właśnie pracować z wieloma ludźmi, nadzoruję niejako pracę całego komitetu, w którym się znajduje 60 osób i to doświadczenie się nabywa, ale to nie jest standardowa droga. I mi się wydaje, że to jest coś wartego też, na co warto patrzeć z waszej perspektywy, żeby też takie perełki też właśnie znajdywać, którzy angażują się też w jakieś inne zagadnienia, które też są dostarczone na uczelni. Mi się wydaje, że właśnie organizacje młodzieżowe, czy koła naukowe też.
No właśnie, Szymek, nie powiedziałeś, my jesteśmy.
Bo ty też właśnie, ty tutaj u nas właśnie Liliana jest prezesem naszego koła naukowego. I wydaje mi się, to jest praca też grupowa, prawda?
Tak,
mamy
no
też
tak,
mnóstwo
tak,
ludzi
tak,
pod
tak,
sobą
tak.
I to też jest projekt, prawda?
Tak, tylko ja myślałam bardziej w kontekście po prostu studiów, tak, bo nie wszyscy angażują się w jakieś dodatkowe organizacje z różnych powodów, czasem po prostu im się nie chce, bo jednak to wymaga dużo czasu i też poświęcenia. Więc tak, wydaje mi się, że warto patrzeć na osoby, które angażują się w inne inicjatywy i nie tylko patrzą na, nie wiem, na oceny czy na studia, bo oczywiście to jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że jednak też dużo więcej uczymy się no, w pracy w grupie, takiej przynajmniej, wydaje mi się, przyszłościowej. Więc tak, tak koła naukowe, organizacje.
Na pewno myślicie, że to jest po prostu praca w grupie, czy może to jest jednak taki zalążek umiejętności bycia liderem?
No, pewnie tak, bo nie każdy jednak garnie się do koordynacji pewnej grupy osób, no bo wymaga to dużo, ale daje też frajdę, jak tak, uda się coś zrealizować i ci ludzie mają ten sam cel i, no i czują też potrzebę takiego działania, to jest bardzo satysfakcjonujące na końcu.
No ja muszę powiedzieć, jaka jest nagroda za bycie liderem? No właśnie to, tak?
Moje zadowolenie.
No właśnie.
No trzeba przyznać, że właśnie bycie liderem i praca niejako też jako lidera, ona też właśnie daje wiele wyrzeczeń, ale ona jest taka bardzo rewarding, że ona po prostu daje właśnie takie spełnienie człowiekowi. Ja mogę powiedzieć, że w naszym doświadczeniu to robimy właśnie takie rzeczy, które one są powiązane z uczelniami, ale też działają gdzieś tak z boku. Na przykład organizujemy chociażby takie projekty jak na przykład Isaac University, kiedy sprowadzamy na przykład ludzi z całego świata. Oni zjeżdżają się właśnie tutaj do Krakowa i mogą nauczać właśnie języka obcego właśnie tutaj w środowiskach właśnie akademickich. I to też właśnie daje masę takich narzędzi, masę takich umiejętności, które potem się bardzo przydają właśnie niejako budując już takie projekty na poziomie właśnie korporacyjnym przedsiębiorstw.
No dobrze, a jakby te wasze umiejętności z koła naukowego mogły się przełożyć na działalność komercyjną? No.
My na pewno mamy takie bardzo specyficzne koło naukowe, bo to jest koło naukowe wyzwań Zielonego Ładu, więc my akurat bardzo tutaj dobrze. Te kwestie zielone nas bardzo dotyczą i interesują. No nie wiem, no, jakby to tak mogło tutaj pomóc, ale na pewno mamy wiedzę i też jesteśmy jeszcze chętni, żeby się nauczyć, też w kontekście technologii, ale może też właśnie w kontekście koordynacji jakichś przedsięwzięć takich mniejszych na dużo mniejszym levelu, no bo nie ma co się tutaj
porównywać. My też realizujemy swoje projekty
może
takie.
Może wam podpowiem też, tak? Bo tak. Ja tutaj skończyłem szkołę w budynku obok, elektronika i jestem
automatyką. Czyli politechnika.
Tak. Politechnika. Mhm.
I w automatyce jest tak, że zawsze mamy sterowanie i sprzężenie zwrotne, tak? I teraz dlaczego budujemy tańsze data center, tak? Dlaczego wiele inicjatyw zielonych się dzisiaj opłaca? Dlatego, że te tradycyjne technologie, które niszczą nam Ziemię, stają się coraz droższe, tak? I oczywiście możemy sobie wyobrażać, że są bardzo bogate firmy, które nie chcą podwoić zysków i są idealistyczne w swoich działaniach, ale ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że one są po prostu pragmatyczne. One wiedzą, że dalsze kontynuowanie produkowania nieekologicznych samochodów, technologii, które zużywają dużo energii i tak dalej, po prostu prędzej czy później im się nie opłaci. Więc biorąc to pod uwagę, jakie moglibyście mieć pomysły, żeby koło miłośników zielonej ziemi...
Znaczy, to jest wyzwań Zielonego Ładu, więc my tutaj zauważamy jednak pewne przeszkody, które, no nie wiem, chociażby w kontekście Polski mogą się gdzieś tam pojawić. No nie wiem, na przykład kwestia tutaj aut elektrycznych, tak, które powiedzmy są ekologiczne, ale jednak w Polsce są napędzane na węgiel, no bo tutaj energia jest produkowana z węgla. Więc potem składowanie tych części, tych baterii, które jednak po 20 latach...
No ale te baterie to wszędzie są.
No tak, tak, ale mówię o takich właśnie powiedzmy prostych rzeczach, które nam się wydają póki co, że są przełomowe.
A jednak... Składowanie jednej baterii jakby zużywa więcej planety niż produkcja jednego samochodu spalinowego.
Albo chociażby produkcja takiego samochodu elektrycznego. To są takie kruczki, o których często nie myślimy.
Przepraszam, to nie powiedziałem jeszcze, bo nasza firma jest zielona w różnych aspektach i muszę powiedzieć, że 2 tygodnie temu pierwszy raz w życiu przejechałem się samochodem wodorowym. Tak jest. I wrażenie było bardzo dobre. Dobra, powiedziałbym, byłem pozytywnie zaskoczony. Myślę, że to też jest jakaś technologia bardzo ciekawa, chociaż nie mamy za dużo stacji ładowania wodorowego, ale myślę, że będzie ich więcej. Natomiast wracając do mojego pytania, tak, to jest trudne oczywiście i wiemy o tych negatywnych aspektach. Można by pewnie dyskutować, czy elektrownia, która ma filtry i nie wyrzuca już tej siarki w powietrze i czarnego dymu i tak dalej, jest gorsza niż tysiące samochodów, które nie wszystkie mają katalizatory, i tak dalej, i tak dalej. No, ale po pierwsze, jak technologia mogłaby nam ustalić, co jest lepsze dla Ziemi? Na przykład, czy samochód elektryczny, czy... Nawet jeszcze nie sięgałbym aż tak daleko. Mamy tu konkretne pytanie na rynek polski. Jest elektrownia w Bełchatowie, która ma super filtry i tak dalej, i tak dalej. Wyrzuca mnóstwo CO2, to wiemy też, ale nie wyrzuca siarki. No i mamy naprzeciwko ileś tam starych 15-letnich diesli, które wyrzucają wszystko, co podleci. Skąd możemy wiedzieć, co jest lepsze?
No nie wiem, może badając w jakiś sposób, ile tego CO2 na przykład się wytworzy chociażby, tylko tutaj
albo
pojawia...
siarki.
Tak, tylko że tutaj wydaje mi się, poza tym kontekstem technologicznym pojawia się jeszcze taki aspekt bardziej kwestii ludzi, i tego, czy może zaufania też do technologii, no bo jednak, no wiadomo, jak ktoś się do czegoś przyzwyczai, to ciężko też, powiedzmy, przestawić się na innego typu technologię, ale liczę na to, że ta technologia będzie coraz tańsza i jednak ludzie już będą zmuszeni, żeby się na nią przestawić, no bo nie będzie się już opłacało
lubimy być zmuszani?
Ja też tutaj dodam.
Nie, ale pandemia zmusiła. Ilość osób, które zaczęła kupować przez internet, po prostu eksponencjalnie urosła w pandemii. Gdzie wcześniejsze wszystkie badania pokazywały, że to będzie taki wzrost, tam parę procent rocznie. Druga rzecz, sama chmura obliczeniowa. Też wszystkie badania pokazywały, że to tak będzie w Polsce, to tak będzie to rosnąć. No ale ten powiem po polsku, demand do tego, żeby powstawały te systemy e-commerce'owe, te komunikacyjne i tak dalej, spowodowało, że to zapotrzebowanie na moc obliczeniową było tak duże, że po prostu firmy sięgnęły po chmurę. No. I to jakby takiego kopa trochę dała pandemia, żeby pójść właśnie w kierunku wykorzystania technologii tak na co dzień, do przeróżnych, do życia codziennego.
Tak z waszej strony, jak właśnie tak wspominamy o tej rewolucji właśnie technologicznej, która się poczyniła na przykład na to w ostatnich 2 latach, to jak to wyglądało od waszej strony, właśnie od strony właśnie zarządzania właśnie takimi wielkimi firmami i właśnie wprowadzanie tych wszystkich rozwiązań technologicznych niejako przyspieszonych ze względu na to? A to my potem z drugiej strony będziemy później.
Znaczy, myśmy chyba zrobili takie badania, jaki był procent wykorzystania wideokonferencji do komunikacji przed pandemią i po. No to tu wynik jest oczywisty, ale jest taki fajny efekt uboczny. Mianowicie przed pandemią mało kto z nas włączał kamerę. To był taki komfort, że jak była teoretycznie wideokonferencja, to jednak bez kamer. Teraz wszyscy włączamy kamerkę. I to jest zmiana kulturowa korzystania z tego typu narzędzi, no kolosalna, że w zasadzie jak jest wideokonferencja, to jest wideo, a nie tylko call. Także to jak pytasz, co się tak kulturowo zmieniło, to się zmieniło. No i w tym momencie oczywiście idzie za tym wykorzystanie narzędzi, wszelkich workflowów, wszelkiego automatyzacji procesów obiegu dokumentów, korzystania z, no próba włączania tego IoT w firmach, no bo jednak brak ludzi w tej chwili jest ogromny we wszystkich branżach, więc ta automatyzacja i to zbieranie informacji i to i sztuczna inteligencja, no to wszystko bardzo przyspiesza. Już pewnie nawet nie ma call center, które by nie zaczynało rozmowy przez bota. Jak lubimy te boty, tak lubimy, ale jednak tam ponoć ileś spraw się udaje załatwić, to pewnie byś wiedział lepiej już w tym pierwszym kontakcie. No.
Tak, tu jeszcze jedno może dorzucę do tego tematu, że u nas drastycznie spadła ilość wydruków, tak? Bo ja całe biuro mam teraz tam w tym tableciku. I jak podpisuję dokument, to właśnie na tym tableciku.
Tak, elektronicznie.
I nie potrzebuję już drukowania tych wszystkich dokumentów, które mi zalegały na biurku, bo dzisiaj nawet jakby zalegały, to i tak bym tam nie przyjechał podpisać, bo po co?
Więc tak. A nie tęskni się za tym takim odruchem fizycznego podpisania?
Nie, to jest fizyczne.
Prawda jest taka, że rzeczywiście tracę biegłość pisania odręcznego.
Ręcznie, prawda. To prawda.
Natomiast, więc, no nie wiem, pierwszy pomiar, jaki mieliśmy chyba po pół roku po wdrożeniu workflow, to było, że 70% spadła ilość kartek wydrukowanych w naszej centrali. Tak? Myślę, że dzisiaj jest dużo więcej jeszcze, ale to tylko te pozostałe kartki, to tylko są ze względu na kontrahentów, czy może urzędy i tak dalej. Natomiast Ania powiedziałaś jeszcze jedną ciekawą rzecz, która nie chciałbym, żeby nam umknęła. Bo to jest dla was moim zdaniem szansa. Jeżeli raptownie klienci zaczęli się orientować w stronę chmury, to co się okazuje? To okazuje się, że oni przestają budować swoje centra danych, które budowali lepiej lub gorzej, co oznacza, że nieoptymalnie z punktu widzenia ekologii, ziemi i tak dalej. One były droższe, bardziej energożerne, no po prostu gorzej zrobione. Nie każdy się musi w tym specjalizować. I nagle wszyscy uciekli do tej chmury. Dlaczego? Dlaczego uciekli do chmury?
Bo jest.
Bo właśnie, bo dużo łatwiej, dużo łatwiej, więc to jest ten czynnik zmuszający. Więc dla was to jest szansa, bo wy nie macie obciążenia, przyzwyczajenia, że ja tutaj muszę mieć w kąciku własny data center i jak tu nie mam na tym serwerku, to ja nie wiadomo, co się z tym stanie. I teraz jest pytanie, czy możecie wymyślić jakieś przykłady, gdzie ta chmura, czyli ten centralny system, który właściwie jest tak samo dostępny dla was, jak i dla mnie, mógłby realizować wasze cele i marzenia. Czy macie takie pomysły? Tak samo dostępny dla was, jak i dla mnie, bo on jest po prostu
czy
gdzieś tam w chmurze.
Chmura jest dla was obliczeniowa czymś takim jak powietrze i ona jest po prostu jest.
Chyba jest po prostu.
I po co się zastanawiać?
Nie myślałam o tym z takiej perspektywy. No po prostu jest. Kiedyś się, powiedzmy, te zdjęcia zgrywało na ten dysk zewnętrzny i on gdzieś tam sobie leżał w szafie, a teraz dalej tam leży, tylko że już jest nieużywany, nie? Bo teraz wszystko leci gdzieś tam.
No pod wieloma względami to bardzo usprawnia, ale też mnie na przykład ciekawi, co na przykład w takiej okoliczności jakiegoś blackoutu, kiedy na przykład no to ta chmura by się popsuła. To jest niczym z opowieści Blade Runner, jak tak. Było właśnie ten, kiedy doszło do jakiejś awarii i po prostu ludzkość niejako straciła wszystko, co zostało zapisane w jakiejś
dokładnie,
chmurze.
No, a jak prądu nie ma, to co? To ten dysk z szafy działa?
No też nie.
Ale mamy te zdjęcia na papierze.
Tak, ale były chociaż kiedyś był papier, nie? Gdzieś te dokumenty były, a teraz...
Ale przecież ja 70% ograniczyłem wydruk, a wy chcecie drukować?
No, ludzie, no nie, ale przynajmniej to było
ale ja muszę powiedzieć, że to też jest coś takie na przykład charakterystyczne na przykład w moim wykonaniu, bo ja na przykład mi się często tak na przykład zdarza, że na przykład przy sprzątaniu jakiegoś domu na przykład otwieram stare na przykład albumy i na przykład sam ten fakt obcowania z tym dotyk. Owszem, jesteśmy zdigitalizowani pod wieloma względami, ale też bardzo się docenia też takie fizyczne rzeczy, które jeszcze
można nic nie ogranicza, dotknąć. Żeby zdjęcia wywoływać i no, na przykład moja córka z pasją wywołuje niektóre zdjęcia i
ja też
ma.
Wywołuję, bo kiedyś sobie nie zgrałam telefonu i mi się telefon zepsuł. I już jestem nauczona doświadczeniem, że jednak...
Że te najważniejsze trzeba mieć. No a ponoć są takie badania w Stanach, które mówią, że jak się pali, to co ludzie biorą uciekając? Album ze zdjęciami.
Tak?
Najczęściej. Albumy ze zdjęciami.
Ale tak jak idziemy w tym kierunku technologii, tak moglibyście na przykład wskazać jakieś takie rozwiązania przyszłości, jakieś takie 5 technologii, które odmienią nasze życie, niejako życie, w którym my będziemy już funkcjonować, już miejmy nadzieję, już jako osoby już w pełni funkcjonujące na rynku pracy.
No, ja może zacznę.
Proszę.
To znaczy, ja powiem nie wiem. A dlaczego powiem nie wiem? Bo to jest tak, co 5 lat te technologie się w pewnym sensie zmieniają. Jakby tak patrzeć na to, co jest dzisiaj, no to wydaje się, że to IoT, czyli połączenie wszystkich urządzeń ze sobą i takie zdalne sterowanie i to, że możemy, nie wiem, włączyć klimatyzację w samochodzie, bo jest zimno i żeby się zagrzał, że możemy włączyć, wyłączyć alarm w domu zdalnie. To są takie bardzo nasze. To, że w przyszłości mówi się, że jak ekspres do kawy będzie widział, że mu się kończy kawa, to sam tą kawę zamówi i zanim ta kawa się skończy, to ten kurier tą kawę przywiezie. I to takie proste rzeczy, nie mówiąc o oczywiście ogromnych taśmach produkcyjnych, czy urządzeniach, od których czasem zależy nasze bezpieczeństwo, na przykład samolotach, gdzie ta ilość tego IoT, tych Internet of Things będzie już tak duża, że tak naprawdę dojdzie do tego jeszcze sztuczna inteligencja, która będzie decydować. My się boimy trochę tak personalnie sztucznej inteligencji, bo nam się tak trochę wydaje, że przejmie za nas nasze decyzje, ale to sztuczna inteligencja to jest znowu program, który będzie robił to, co my mu zaprogramujemy.
Filmów się
tylko będzie, tylko trochę filmów się naglądali. Tyle tylko, że będzie analizował nie dane takie twarde, fizyczne, tylko zachowania. Czyli jakby cały zestaw zachowań trzeba mu zaprogramować, żeby sztuczna inteligencja potrafiła właściwe wybrać. No ale to jest znowu, ktoś musi usiąść i zaprogramować. Na pewno wirtualna rzeczywistość, bo to bardzo pomaga, no choćby w medycynie. I tutaj to nie mamy, nikt z nas nie ma cienia wątpliwości, że dostęp do najlepszego lekarza na świecie tylko dlatego, że on może się połączyć zdalnie i praktycznie wytworzyć obraz operowanej osoby u siebie i krok po kroku sterować urządzeniem, które jest na drugim końcu świata, no to nikt z nas nie ma wątpliwości, że to jest ogromna rzecz. Także mi się wydaje, że to takie standard, jakbym tak powiedziała, co będzie, to bym powiedziała, że sztuczna inteligencja, IoT i wirtualna rzeczywistość. Choć dopuszczam myśl, że może się pojawić coś kolejnego w ciągu 5 lat, tak jak się pojawił smartfon, który zmienił kompletnie sposób korzystania w ciągu 2 lat, praktycznie kompletnie. I to się może, 5 lat to jest tak strasznie dużo i się może coś takiego pojawić.
Czyli to jest taka bardzo optymistyczna wizja przyszłości.
Nie wiadomo.
No, to zawsze korzystaliśmy z tej technologii. Nigdy technologia nas nie pokonała, więc czemu by miało być teraz inaczej?
No dobrze, to ja nie mogę powiedzieć, że nie wiem, bo będzie nudno. No. Więc ja powiem, że wiem. I po części się zgadzam z tobą, ale tylko po części. Ja uważam, że to, co już rewolucjonizuje świat, to jest właśnie rosnąca ilość pomiarów, czyli czujników, czyli IoT. I to jest oś wszystkiego. Tam sztuczna inteligencja, czy nie sztuczna, czy te algorytmy są bardziej zaawansowane, czy bardziej prymitywne, to tylko może świadczyć o niezawodności. Natomiast siła technologii będzie istotnie rosła w miarę tego, jak czujniki będą tańsze i będą mierzyć dużo więcej rzeczy, niż my jesteśmy w stanie zobaczyć. Więc myślę, że to jest rewolucja i wszystkie pozostałe technologie są pochodną tych czujników, czyli tak? Czyli tam 5G, rosnące transmisje, światłowody, chmura, data center. To są wszystko narzędzia, które mają pozwolić nam wykorzystać produktywnie
te dane z tych czujników.
Tak jest.
A nie dostrzega pan takiego zagrożenia, że ilość tych danych, które są zbierane, że mogą kiedyś zostać wykorzystane przeciwko nam?
Już są. Jest taka książka, bardzo wam polecam, Susana Zubow się nazywa, po polsku wydana chyba w tym roku, a w Ameryce rok temu. I tam jest napisane, jak te dane są wykorzystywane już dziś przeciwko nam. To one są sprzedawane i tak dalej, no ale to jest cena, tak? Przez to, że wszystko jest mierzone, no to tracimy prywatność.
Ja jestem bardziej optymistką, ja jakby widzę te korzyści. To, że te moje dane tam gdzieś są, to ja wierzę, że czasem mogą mi życie uratować, albo właśnie ktoś znajdzie mój samochód, jak mi
znaczy,
go
ukradną. Mnie się wydaje, że po prostu jeżeli tak ktoś chce, to te dane zdobędzie.
Więc
i jak pewnie i tak one gdzieś tam są, więc chyba trzeba patrzeć na pozytywy.
Nie, no to jest cena, którą płacimy, ale ja też wierzę, to przepraszam, może niepotrzebnie zszedłem na takie smutne. Uważam, że to wszystkim się opłaca. No, zresztą sam to robię, prawda? Dzisiaj byliśmy pierwsi w Polsce, którzy zaczęli analizować oglądalność różnych telewizji i te dane też monetyzujemy z zachowaniem prywatności. To znaczy nie wiemy, kto co ogląda, ale wiemy, że 1000 ludzi ogląda to, a 10 000 co innego.
To ja mam takie jedno tylko pytanie, takie trochę smutne, ale może nie smutne, no bo też widzimy na przykład innych państw, które jednak te dane, powiedzmy, wykorzystują w pewien sposób, no nie wiem, chociażby mierzą...
Dlaczego innych? Wszystkich.
Tak, ale akurat mam taki jeden przykład, może nie chcę tutaj mówić dokładnie, o jakie państwo chodzi, natomiast oni zbierają dane, jeżeli ktoś idzie do apteki i wykupuje pewne leki, tak? I potem oni wiedzą, czy taka osoba powinna dostać ubezpieczenie, czy ona im się opłaca, czy im się nie opłaca. Więc czy tutaj nie ma takiego zagrożenia, że to też może pójść w tą
stronę? Co, jest całe mnóstwo regulacji, na szczęście w tym przypadku, gdzie nikt z nas nie lubi regulacji. Gdzie taki najprostszy przykład to informacje o konsumencie, który występuje o kredyt. I bank na przykład nie ma prawa wykorzystać informacji, że ktoś, a choć na przykład widzi, że ktoś płacił kartą za narkotyki. To jest taki drastyczny przykład. To tej informacji nie wolno użyć do scoringu kredytowego. Więc są pewne regulacje, które mówią, że jakie dane rzeczywiście, no i chyba to tak, my się tak burzymy na to całe nasze RODO, ale z drugiej strony to jest no, po prostu ochrona.
Czyli w Unii Europejskiej jeszcze jesteśmy bezpieczni.
No, nie zgadzam się zupełnie. No. Erik Schmidt powiedział chyba w 2011 roku i to możecie znaleźć gdzieś tam chyba w New York Times, w Washington Post powiedział, że firmy technologiczne, takie jak Google, są 3 razy szybsze niż standardowe firmy komercyjne, a te są 3 razy szybsze niż administracja rządowa, co oznacza, że administracja rządowa jest 9 razy wolniejsza niż Google i to widać, tak? Więc ja myślę, że po prostu tu nie ma wyjścia. Musimy się z tym pogodzić, bo inaczej będziemy siedzieli w kurnej chacie w lesie, no i wtedy rzeczywiście wszystko będzie przaśne i nikt nas nie będzie podglądał, z wyjątkiem sąsiadów, prawda? Ale to już te czasy minęły i one nie wrócą, prawda? Więc raczej cieszmy się tym, że ta technologia przyniesie nam dodatkowy komfort i mamy GPS-a, nie musimy błądzić, pralka się sama wyłączy, no nie wiem jeszcze, 1000 innych rzeczy.